Tak jak zapowiedziałem wczoraj, dziś spróbujemy na naszej rekolekcyjnej drodze dokonać czegoś w rodzaju rachunku sumienia. Mówię czegoś w rodzaju, ponieważ niestety na ogół rachunek sumienia kojarzy nam się tylko z rachowaniem grzechów. Tymczasem rachunek sumienia powinien być czymś więcej, czymś głębszym. Łacińskie słowo określające tę praktykę duchową, którą my nazywamy rachunkiem sumienia, brzmi egzamen, czyli sprawdzanie, badanie, a więc nie tylko rachowanie grzechów, ale sprawdzanie sumienia. Sumienia, też można powiedzieć świadomości, duszy, swojego wnętrza. I wiem, że na pewno, żyjąc w małżeństwach niesakramentalnych, nieraz robiliście rachunek sumienia. Może nawet macie już go dość, no bo ciągle pozostaje jakby ością w gardle ten grzech cudzołóstwa. Ale spróbujmy zbadać dzisiaj swoje sumienia. Spróbujmy się dokładnie przyjrzeć swoim sumieniom i zacznę to nasze badanie sumienia od bardzo, myślę, istotnej prawdy, zasady, że nierozerwalność małżeńska nie jest celem samym w sobie. Tak samo jak celem samym w sobie nie jest w ogóle małżeństwo, ani na przykład kapłaństwo w przypadku kogoś, kto ma powołanie kapłańskie, czy życie zakonne dla zakonnika, czy siostry zakonnej. Małżeństwo, związana z nim nierozerwalność nie jest celem samym w sobie. Celem naszego życia powinno być niebo, życie w niebie. A wszystko inne na tym świecie powinno być dla nas środkiem prowadzącym do tego celu. I pielęgnujemy w Kościele, zgodnie z nauką Chrystusa, nierozerwalność małżeńską, nazywamy grzechem niewierność małżeńską, cudzołóstwo, ponieważ małżeństwo, a konkretnie wierność małżeńska, rzeczywiście jest czymś niesamowicie przydatnym z natury swojej. Jest czymś niesamowicie przydatnym jako środek prowadzący nas do nieba. Ale niebo nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Czyli na przykład za to, że się nie rozwiodłem. Niebo nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Można się bowiem rozwieść nie z własnej winy. Czasami rozwód jawi się jako konieczność. Broniąc się przed przemocą psychiczną, czasem fizyczną, broniąc się przed zniszczeniem, niekiedy trzeba się rozwieść. Nieraz, oczywiście zawsze z bólem, ale musiałem. powiedzieć. Na ogół były to kobiety, ale zdarzali się też mężczyźni. Rozwiedź się wreszcie. Nie powinieneś dalej, nie powinnaś dalej tolerować tej sytuacji. Niestety, rozwód bywa koniecznością. Niebo nie jest nagrodą za to, że na przykład się nigdy nie rozwiodłem. Niebo jest dla ludzi dojrzałych w miłości. Nie jest nagrodą. Ono czeka. Nie na tych, którzy mają odpowiednią ilość zasług, ale na tych, którzy nauczyli się w niebie żyć. Czyli dojrzeli w miłości. Bo życie w niebie wymaga takiej właśnie dojrzałości. Nierozerwalność małżeńska, czyli wierność, ma służyć właśnie temu dojrzewaniu w miłości. Ale by tak się działo, potrzebna jest współpraca małżonków. Małżeństwo z natury swojej jest współpracą. Jest podjęciem wspólnie we dwoje drogi do nieba. Taka jest natura małżeństwa. Dlatego przed ołtarzem ślubują sobie narzeczeni, że będą sobie wierni i w ten sposób stają się małżeństwem. Ślubują, że razem będą iść do nieba, że Bóg jest ich wspólnym celem. Niestety bywa tak, że jedna ze stron zawraca w pewnym momencie z tej drogi. Albo kłamie na ślubie, że niebo jest celem jego życia. I wtedy już następuje rozwód. Wtedy, kiedy jedna ze stron, a tym bardziej jeśli obie, zawracają z drogi do nieba. Aby małżeństwo było drogą do nieba, potrzebna jest współpraca małżonków. Małżeństwo w podeszłym wieku świętowało rocznicę 60 lat ślubu. Zmęczeni po całej uroczystości siedzieli na werandzie, a dziadek, spojrzawszy na żonę, powiedział: babciu, jestem z ciebie dumny. Co powiedziałeś, dziadku? Mów głośniej, nie słyszę cię bez aparatu. Jestem z ciebie dumny. A tak, ja też mam cię dość. Tutaj dochodzi się do miejsca, gdzie możemy mówić o miłości. Kiedy jest ta współpraca, kiedy jest to nieustanne dzień po dniu zmaganie się z własnym egoizmem, by dojrzeć do pięknej miłości. Kiedy nie ma tej współpracy, kiedy z jednej strony na przykład jest miłość, a z drugiej nienawiść, wówczas bycie dalej razem wymaga niesamowitej siły. A i tak bywa to niemożliwe, na przykład wtedy, kiedy jest przemoc psychiczna czy fizyczna. Małżeństwo nie ma być łatwe. Tak, to nie jest celem małżeństwa, by było łatwe, by było przyjemne. To nie jest celem małżeństwa, ale ma być drogą do nieba. I właśnie robiąc dziś rachunek sumienia, badanie sumienia, spójrzmy w przeszłość i tę dalszą, i tę bliższą. Jak wyglądało moje poprzednie małżeństwo? Jak wygląda to obecne? Czy ono jest drogą do nieba? Czy nie jest tak, że właśnie chodzi mi o to, by było łatwe i przyjemne, a droga do nieba mnie nie interesuje? Tu jest potrzebne bardzo uważne rozróżnienie. Czy małżeństwo, w którym żyję, jest dla mnie po prostu łatwe i przyjemne i dlatego w nim żyję? Czy też jest, stało się drogą do nieba, czyli miejscem mojego dojrzewania, czasem trudnym, ale dojrzewania do życia w niebie? Bardzo trudno jest uczynić małżeństwo drogą do nieba, jeśli nie ma w nim Boga. Jest to możliwe teoretycznie, ale jest to bardzo trudne, ponieważ człowiek z natury swojej jest trójcą, tak jak Bóg sam. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a więc mężczyzną i kobietą, a trzecią osobą jest Bóg. Jeżeli w relacji międzyludzkiej, zwłaszcza tej małżeńskiej, nie ma Boga, bardzo trudno jest uczynić to małżeństwo drogą do doskonałości. I znów, robiąc badanie naszego sumienia, pytajmy się, czy Bóg był obecny w moim poprzednim małżeństwie? Czy jest obecny w aktualnym małżeństwie, chociaż jest ono niesakramentalne? A gdy dojdzie do rozwodu, wierność przysiędze małżeńskiej, w sytuacji, gdy dojdzie niestety do rozwodu, bo małżeństwo nie mogło dalej już istnieć, to wtedy wierność przysiędze małżeńskiej wymaga pozostania w samotności. Tak, taka jest prawda. Ale prawdą jest też to, że niektórym przychodzi to łatwo, ale tylko niektórym. Na ogół jednak jest to trudne. Zwłaszcza gdy zostaje się samym z dziećmi, które potrzebują rodziców, dwojga rodziców. Życie w samotności jest możliwe, ale trudne. Kilkanaście lat temu dane mi było towarzyszyć w ostatnich miesiącach życia i potem przewodniczyć obrzędom pogrzebowym mojego bliskiego kuzyna, brata ciotecznego, który zmarł w wieku 29 lat na raka mózgu, zostawiając roczne dziecko, żonę, z którą pobrał się 2 lata wcześniej. I wiem, ile kosztowało tę jego żonę pozostanie w samotności. Wytrwała. Choć jak sama przyznała, nieraz spotykała mężczyznę rozwiedzionego, który był gotów się z nią ożenić. Wytrwała. Dopiero niedawno wyszła za mąż, za wdowca. Nie chciała żyć w małżeństwie niesakramentalnym. Ale wiem, ile ją to kosztowało. I wiem, dlaczego wytrwała. Jest osobą niesamowitej wiary. Jest osobą niesamowicie głęboko przeżywającą swoją więź z Bogiem. To było widać wtedy, gdy jej mąż umierał. To było widać na pogrzebie. To było widać w pierwszych miesiącach po śmierci. Ona nie była nigdy załamana. Ona wszystko przeżywała z Bogiem. I to jej dało siłę. Kto jednak nie ma tej siły, kto nie ma tej więzi, ten jest słaby. Dla takiego kogoś samotność jest rzeczywiście czymś ogromnie trudnym. Wierność po rozwodzie oznacza życie w celibacie, ale celibat nie jest łatwy. Trzeba się go uczyć. Coś wiem na ten temat. Sam przecież żyję w celibacie. Wiem, jak wiele musiałem się nauczyć. I to głównie na modlitwie. Poprzez osobistą więź z Chrystusem, aby trwać w celibacie. Celibat wymaga silnej więzi z Bogiem albo kompletnej wewnętrznej pustki, jakiegoś egoizmu, bo są ludzie, którzy są samotni, sami, z egoizmu, z wyrachowania, z wygodnictwa. Mówię o tym, abyśmy badali nasze sumienie. Bo badać swoje sumienie, robić, jak to mówimy, rachunek sumienia, nie oznacza tylko widzieć swoje grzechy, błędy. To oznacza widzieć całą prawdę o tych błędach. Skąd się one wzięły? Jakie było ich podłoże? Dlaczego nie umiałem pozostać wiernym swojemu pierwszemu małżonkowi? To jest ważne pytanie. I kiedy dochodzi do ponownego związku, czyli do cudzołóstwa? Kiedy mówimy już o tej sytuacji, znów, aby dobrze zbadać swoje sumienie, a nie tylko policzyć grzechy. Musimy uświadomić sobie, że są różne rodzaje cudzołóstwa. To, o czym mówiliśmy sobie wczoraj. Nie można wszystkich wrzucać do jednego wora. Każdy człowiek to inna historia. Jest cudzołóstwo, które jest po prostu zdradą małżeńską z prostytutką albo z koleżanką w pracy. Tak dla fantazji, dla przyjemności. A jest cudzołóstwo, które jest ponownym związkiem z powodu poszukiwania pomocy. Z powodu bezsilności, bezradności, słabości. Nie z powodu egoizmu. Różne są rodzaje cudzołóstwa. Co innego, kiedy dochodzi do ponownego związku z powodu poszukiwania doznań seksualnych, a co innego, kiedy do niego dochodzi z powodu poszukiwania pomocy. Bóg widzi tę różnicę. Kościół widzi tę różnicę. Tylko niektórzy w Kościele nie potrafią tego dostrzec. I tu nie chodzi o usprawiedliwianie. A zresztą może właśnie tak. Może właśnie chodzi o usprawiedliwianie. Dla mnie osobiście Jezus, mój Bóg i Pan, to jest przede wszystkim ktoś, kto usprawiedliwia. Ten Chrystus, którego ja znam, wiem, że zawsze, kiedy na mnie patrzy, to mnie usprawiedliwia, tłumaczy, nie obwinia, nie oskarża. Nie poznałem Chrystusa, który jest oskarżycielem, prokuratorem na Sądzie Bożym. Takiego Chrystusa nie znam. I jestem przekonany, że nie ma takiego Boga, który by oskarżał człowieka. Mój Bóg jest adwokatem, obrońcą. Oskarżycielem jest diabeł, nieprzyjaciel człowieka. Jezus usprawiedliwia. Kiedy zarzucano mu, że chodzi do grzeszników, jada z nimi, on ich usprawiedliwił, mówiąc: nie miejcie do mnie pretensji, bo to są ludzie chorzy, to nie są ludzie źli. Usprawiedliwił ich. Kiedy przyprowadzono do niego jawno grzesznicę, którą należało według nich ukamienować, jak to słyszeliśmy we wczorajszej Ewangelii, Jezus nie mógł zaprzeczyć, że ona zgrzeszyła. Ale czyż nie usprawiedliwił jej, mówiąc: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem? Czyż jej nie usprawiedliwił w ten sposób? Jeśli dziś, w czasie tego rachunku sumienia, usprawiedliwiam was tym, co mówię, to głoszę Ewangelię. Jezus nie przyszedł potępiać, przyszedł zbawić. Pamiętamy słowa powiedziane do Nikodema, że przyszedł nie po to, aby świat potępić, ale zbawić. Jeśli dziś żyjesz w ponownym związku, który jest niesakramentalny, czyli grzeszny, i nie możesz, albo też nie potrafisz go zerwać, zakończyć, to Chrystus cię usprawiedliwia. Jeżeli nie chcesz zerwać tego związku ze względu na odpowiedzialność, którą wziąłeś za tę drugą osobę, albo za dzieci, jeśli nie chcesz i nie potrafisz zerwać tego związku ze względu na swoją słabość duchową, to Chrystus cię dziś usprawiedliwia. Nie rozgrzesza, bo grzech trwa. Bo trwasz w grzechu. Nie rozgrzesza, ale usprawiedliwia. To znaczy nie potępia, nie odrzuca, nie przekreśla, ale patrzy na ciebie z nadzieją. Patrzy z wielkim przekonaniem wręcz, że spotkacie się w niebie. Usprawiedliwienia chyba nie ma tylko dla takich ludzi, którzy cudzołożą wyłącznie albo głównie dla przyjemności. Trudno jest tutaj o usprawiedliwienie. Ale w innych przypadkach? Jakże jest ich wiele. Każdy inny. Każdy ludzki życiorys inny. Wiem dobrze, że za historią życia każdego z was kryje się jakiś dramat. Nie spotkałem jeszcze do tej pory człowieka, może tacy są, ale ja nie spotkałem, który grzeszyłby z czystego wyrachowania, z fantazji. Więc nie umiem nie usprawiedliwiać człowieka. Chrystus mnie tego nauczył. Czy właściwie oduczył potępiania. Najważniejsze w naszym życiu jest wzrastanie w miłości. Czym ona jest? Nie jest uczuciem. Uczucie bowiem z natury swojej przemija. Chrystus uczy nas, że miłość to nie uczucie. Owszem, uczucie na ogół towarzyszy miłości, pomaga jej. Ale miłość jest czymś dużo więcej, jest podstawą, jest sposobem bycia. I z tej postawy wynika dobro drugiego człowieka. Ta postawa cechuje się troską o dobro drugiego człowieka, poszukiwaniem jego dobra. Właśnie nie własnej przyjemności, nie własnej korzyści, ale dobra. Permanentna postawa. Do tego stopnia, że człowiek nie potrafi nienawidzieć, nie potrafi nie przebaczyć. Taka jest natura miłości. Miłość wreszcie jest bezwarunkowa. Pięknie pisze o tym ojciec de Mello. Czymże jest miłość? Przyjrzyj się kwiatowi róży. Czy róża może powiedzieć, zapach mój przeznaczam tylko dla dobrych ludzi, a odmawiam go ludziom niegodziwym? Albo czy możesz sobie wyobrazić lampę, która ukrywa swoje światło przed złymi ludźmi, którzy szukają w nim drogi? Mogłaby to zrobić tylko wtedy, gdyby przestała być lampą. Zauważ, jak naturalnie i bez ograniczeń drzewo udziela swego cienia każdemu człowiekowi, dobremu i złemu, młodemu i staremu, wysokiemu i niskiemu, wszystkim zwierzętom, każdej żywej istocie, a nawet tym, którzy podcinają jego korzenie. Tak oto określiliśmy pierwszą cechę miłości. Nie robi ona żadnych różnic. Właśnie dlatego jesteśmy wezwani, by być podobni Bogu, który sprawia, że słońce świeci zarówno nad dobrymi, jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad świętymi, jak i nad grzesznikami. Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Kontempluj w zadziwieniu nieskazitelną doskonałość róży, lampy i drzewa, a zrozumiesz, na czym polega istota miłości. Miłość jest jak drzewo, które daje cień każdemu, kto się do niego zbliży, dobremu i złemu, nawet temu, który podcina jego korzenie. Miłość jest bezwarunkowa. Miłość cierpliwa jest, szlachetna. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest zarozumiała, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka siebie, nie wybucha gniewem, nie liczy doznanych krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, wszystko przetrwa. Miłość nigdy się nie kończy. Pytajmy się siebie, czy jesteśmy cierpliwi, szlachetni, czy nie jesteśmy zazdrośni, czy nie przechwalamy się i nie jesteśmy zarozumiani, czy nie postępujemy nieprzyzwoicie, czy nie szukamy siebie, głównie swego dobra, czy nie wybuchamy gniewem, czy nie liczymy doznanych krzywd, czy przypadkiem nie cieszymy się z niesprawiedliwości, czy radujemy się prawdą. Pytajmy się siebie. Bo gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się miedzią brzęczącą lub dźwięczącym cymbałem. Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym też innych nakarmił wszystkim, co posiadam i szczycił się, że wydałem własne ciało, a miłości bym nie miał, niczego bym nie zyskał. Jeśli nie nauczę się miłości, będę dźwięczącym cymbałem. Jeśli nie chcesz być cymbałem, ucz się miłości. To są słowa świętego Pawła. Czy ludzie żyjący ze sobą bez ślubu kościelnego, bo jest to ich ponowny związek, mogą pomagać sobie wzrastać w takiej miłości? Życie pokazuje, że tak. Jest to możliwe. Ponowny związek może więc być drogą do nieba. I badając dziś swoje sumienie, o to się pytajmy. Czy skoro nie udał mi się poprzedni, ten pierwszy, sakramentalny związek? Czy ten jest dla mnie drogą do nieba? Czy jest dla mnie szkołą miłości, środowiskiem, miejscem, w którym moja miłość wzrasta, pięknieje, doskonali się? Pytajmy się o to. Pytajmy się w duchu tych słów, które wczoraj też przypomniałem, do których chciałbym dziś znów wrócić. Słów księdza Tischnera. W przypadku małżeństw niesakramentalnych rozwiązaniem stosunkowo najlepszym jest odważne niesienie własnej winy przed oblicze Boga. Małżonkowie nie kwestionują niesakramentalnego charakteru ich związku. Stają przed Panem Bogiem i mówią Mu: miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Oni pokazują Bogu: zrozum, to jest ponad nasze siły, żebyśmy się rozstali. A właściwie oni pokazują coś więcej. To jest nasza miłość i ona jest dobra. Dochodzi w ten sposób do sporu między miłością z małej litery, a miłością z dużej litery. I to jest właściwy spór człowieka z Bogiem. Jak mówi mistrz Eckhart, Pan Bóg ciebie na pewno nie potępi. Nie potępi, bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. Pan Bóg daje się przekonać miłości. Miłość nie rozgrzesza, tylko przekonuje Pana Boga. Co to oznacza w praktyce? Daje nadzieję. I przypomina, że o miłość trzeba zabiegać, troszczyć się o nią, trzeba ją pogłębiać, a nie unicestwiać.